chrześcijańskie pozdrowienia.
Miałem okazję ostatnio służyć w zborze w Grudziądzu.
I w zborze moim macierzystym w Poznaniu, gdzie wszyscy prosili, abym służąc słowem prawdy przekazywał także braterskie pozdrowienia, co z przyjemnością czynię. Także moi rodzice i moja żona z synem także prosili, abym pozdrowił Zgromadzenie Szczecińskie. Drodzy bracia i siostry, chciałem wam przekazać jeszcze jedno pozdrowienie. Jest ono szczególnie mi bliskie, dlatego że jest to pozdrowienie zakładu karnego w Warszawie koło Olsztyna, gdzie mam możliwość wraz z kilkoma moimi przyjaciółmi, braćmi służyć słowem prawdy dla skazanych. I ostatnio, miesiąc temu, odbyło się takie całodzienne, dyrektor zakładu zezwolił na takie całodzienne spotkanie ze skazanymi. Mieliśmy wykłady, mieliśmy świadectwa, mieliśmy pieśni, poezję. Spędziliśmy tam prawie 8 godzin i oni wszyscy prosili także, żeby pozdrowić wszystkich, których będę odwiedzał, aby wspomnieć także o nich. Są to ludzie, którzy Pana poznają tam za kratami. Bardzo często zrobili coś złego w życiu. Dzisiaj się odmieniają i mam przyjemność przekazać pozdrowienia także z prośbą o modlitwę, abyście zechcieli wesprzeć ten rodzaj pracy. Z przyjemnością to czynię. Dziękuję. Drodzy braterstwo, z tymi pozdrowieniami właśnie wiąże się mój temat, który zatytułowałem w taki sposób: restytucja. Powrót grzeszników do stanu doskonałości. Takiego słowa restytucja nie ma w polskiej Biblii. Jest ono w angielskim przekładzie Biblii. Ale my dobrze rozumiemy, co to jest restytucja. W języku polskim także to słowo funkcjonuje. I słowo restytucja oznacza powrót czegoś do pierwotnego stanu, odnowienie. Kiedy mówi się o restytucji monarchii, to mówi się o tym, aby w danym kraju zapanowały rządy króla albo cesarza. Chciałem przeczytać jeden z fragmentów Słowa Bożego, a konkretnie z Dziejów Apostolskich, z 3 rozdziału, znane wam słowa, od 19 wiersza. Bardzo ciekawe myśli. Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, i poprawniejszy nowy przekład, także Biblia Tysiąclecia, wiersz 21, tłumaczą tak: którego niebiosa objęły, niektóre przekłady mówią zatrzymały, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Czas naprawienia wszystkich rzeczy. Po pierwsze, wiersz 19 zachęca do pokuty i do nawrócenia się w tym celu, aby zostały zgładzone grzechy człowieka. Bowiem mają przyjść czasy ochłody od obliczności pańskiej. Pamiętacie z listu Piotra, kiedy trzeci świat, więc porządek rzeczy, ogniem ma być spalony, prawda? No, ogień gniewu tłumaczymy symbolicznie. A więc czasy ochłody to jest jakiś odpoczynek po upale. Pamiętacie nieraz, jak przyjemnie jest wejść gdzieś
kiedy są wielkie upały, do chłodnego miejsca. O, jakie to jest przyjemne. I do tego stanu odwołuje się Słowo Boże, kiedy mówi, żeby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby Onego, który wam opowiedziany jest. A więc w tamtych czasach Jezus już był znany, już było po Jego pierwszym przyjściu. A więc Biblia tutaj mówi o Jego drugim przyjściu. A wiersz 21 mówi, którego niebiosa objęły, a więc zatrzymały. On poszedł do nieba, widzieli to ludzie. Szczególnie grono uczniów. W tym niebie miał przebywać aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. A to było przepowiedziane przez usta świętych proroków od wieków. Dobrze, ktoś powie. No to jest ciekawa sprawa. Ale chciałbym powiedzieć wam, drodzy bracia i siostry, o restytucji, ale zacząć chciałbym od nas. A szczególnie na pewnych przykładach, kiedy ja mam okazję widzieć, kiedy ludzie odmieniają się pod wpływem Słowa Bożego. Dlatego ten temat zatytułowałem Restytucja. Powrót grzeszników do stanu doskonałości. Ale zanim wspólnie z wami wgłębię się w ten temat, chciałem wam opowiedzieć pewną prawdziwą historię, która być może przygotuje nas jeszcze bardziej na temat o naprawie. Rzecz działa się przy końcu lat 40. Choć dokładnie nie jest to sprecyzowane, bo nie miałem dokładnej wiadomości. Powiedzmy, że czas zdarzenia to są lata 40. Rzecz dzieje się w dawnym Związku Radzieckim na terenach dzisiejszej Ukrainy. Właśnie aresztowano wroga ludu wraz z jego żoną. W kamienicy, w której mieszkali, nie aresztowane zostało tylko małe dziecko. Około 2-3 latek. Ten mały chłopiec, kiedy aresztowano rodziców, błąka się po całym domu. Chciał by coś zjeść, nie wie, co się stało. Ale nikt nie otwiera drzwi, nikt go nie wpuszcza do domu, bowiem nikt nie chce się narazić, że opiekuje się dzieckiem wrogów systemu komunistycznego, najlepszego systemu na świecie. Na następny dzień, czy za 2 dni, zjawia się urzędnik, który zabiera tego małego do domu opiekuńczego, jakiegoś schroniska. Tam wiecie, jak on jest traktowany. Jest przecież wrogiem ludu. Jego rodzice to wrogowie komunizmu, to wrogowie klasy pracującej, wrogowie Związku Radzieckiego. Jest powszechnie nienawidzony, czyni mu się krzywdę, jest zawsze ośmieszany. W takim klimacie ten mały człowiek wzrasta. Kiedy już był nieco silniejszy, to potrafił pięściami wymóc to, aby go nie prześladowano, aby z niego nie szydzono, aby go nie lekceważono. Rodziła się w nim niesłychana agresja. Kiedy jest już młodzieńcem, 17-18-letnim, ma już opinię kogoś bardzo groźnego, bardzo niebezpiecznego. W tym czasie, w czasie bójki z kimś, zabija człowieka. Żadnych skrupułów ani litości. Przecież tak był wychowywany. Trafia do więzienia. Ponieważ cały czas potęguje się w nim to pojęcie, poczucie niesprawiedliwości, odtrącenia, krzywdy, staje się jeszcze gorszym człowiekiem. Ma opinię więźnia bardzo niebezpiecznego. taką opinią siedzi z tym bardzo długim wyrokiem. I w tym samym czasie, jeżeli dobrze wiecie, do więzień także trafiają wszyscy wierzący w Związku Radzieckim. Nasi bracia, bracia zielonoświątkowcy, bracia baptyści i każdy, który... I oni mają jedną wspólną nazwę, są wierzącymi. Tu nikt nie patrzy na jakiekolwiek podziały. Wszyscy wierzący, gorąco wierzący, są prześladowani. I do tego zakładu karnego jest skierowany jeden z naszych braci. Ponieważ miał powiedzieć, że jest wierzącym i że nie wyrzeka się Boga, trafia z taką opinią, że jest niezłomny. I dyrekcja zakładu karnego mówi, no to dobrze, to my mu pokażemy, gdzie jest miejsce wierzących. Ustalają, że trafi do celi właśnie z tym groźnym bandytą. Ten groźny bandyta jest już tak zdeprawowany, że jemu czynienie zła, znęcanie się sprawia przyjemność, a władze więzienne to właśnie wykorzystują w taki sposób. Więc już jest cela przygotowana, żeby tego naszego brata w Jezusie Chrystusie odpowiednio przygotować i przyjąć w zakładzie karnym. Coś się stało w drodze, że transport się opóźnił. Dotarli do zakładu karnego, kiedy była już późna noc. Ten zdeprawowany więzień, który miał się znęcać nad tym naszym bratem, położył się już do łóżka i spał. Kiedy dotarł transport, obudzono go, wprowadzono tego więźnia, on już był tak rozespany, że mówi, a, przywitam go jutro. Nie chce mi się wstawać z łóżka. Ale nie mógł zasnąć. Obserwuje zachowanie tego człowieka, który z tym swoim skromnym dobytkiem przyszedł do łóżka, ale zanim się położył, klęknął na kolana i głośnym szeptem zaczął się modlić. Dziękował Bogu za bezpieczną podróż, za to, że dotarł tutaj, za to, że ma łóżko i za to, że ma także towarzysza niedoli w celi. I modli się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich i między innymi dlatego swojego jeszcze nie wie o tym niedoszłego oprawcy. Modli się, żeby go Pan też pobłogosławił, zasilił, aby mogli te chwile niedoli spędzić razem. Po czym położył się i za chwilę spokojnie zasnął. Ale ten, który miał mu przygotować to specjalne przywitanie, ten człowiek już nie usnął. On pierwszy raz w życiu widział człowieka modlącego się. On pierwszy raz słyszał jakieś dobre słowo o sobie, że ten nieznany człowiek, który nigdy go przedtem nie widział, modlił się za nim. On mówi, ten człowiek spał, a w mojej głowie działa się rewolucja. Kiedy obudzili się rano, ten oprawca już nie zamierzał krzywdzić tego naszego brata. Siedli i długo, długo rozmawiali. Rozmawiali przez kilka dni, aż zniecierpliwione władze więzienne rozdzieliły ich. Tak ich drogi się rozeszły. Ale jak to w rozmowie, on wiedział mniej więcej, z jakiego rejonu ten człowiek pochodził. Kiedy po śmierci Stalina objęła ich wszystkich amnestia, ten bandyta postawił sobie za cel w życiu odnaleźć tego człowieka, który się za nim modlił. On już nie był niewierzącym. On tam w więzieniu po tych kilkunastu godzinach wspólnego przebywania przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela, nauczył się modlić i chciał odmienić swoje życie. I drodzy, choć zabrzmi to jak w bajce, ale po wielu wysiłkach odnalazł tego człowieka. Jakaż była ich radość, kiedy się wspólnie przywitali, rozmawiali i właśnie z rąk tego brata on przyjął chrzest wodny symbolizujący poświęcenie. Dzisiaj ten, który dokonał tej wielkiej rewolucji, już nie żyje, natomiast żyje ten niedoszły oprawca. Historię tę opowiadam wam. Słyszałem ją z ust mojego teścia, który bardzo często, brata Jana Łagowskiego, którego znacie, który często tam bywa na Ukrainie. Niebywale wzruszająca historia. Drodzy bracia i siostry, a więc jest możliwość, żeby grzesznicy powrócili do stanu pierwszego, do stanu bezgrzesznego. Kiedy mówimy o restytucji, kiedy mówimy o naprawie wszystkich rzeczy, to rozumiemy, że człowiek, rodzina ludzka chciałaby znaleźć się w takich warunkach, jakie miał pierwotnie Adam i Ewa w raju. Był taki czas, kiedy oni byli bez grzechu. Był taki czas, kiedy nie było łez, nie było cierpień, nie było chorób, nie było śmierci. Było Królestwo Boże. Zatem, drodzy bracia i siostry, taki proces naprawy, jak wspomnieliśmy na tym przykładzie, także na przykładzie bardzo wielu innych różnych przykładów było tutaj mnożyć i przedstawiać. Mówimy tak. Jest możliwy powrót grzeszników do stanu doskonałości. W Ewangelii Marka w 15 rozdziale, w wierszach od 1 do 10 mamy bardzo ciekawą historię. Opowiada ona o jaki Jezus, nasz drogi Zbawiciel, miał stosunek do faryzeuszy, do grzeszników i jaki faryzeuszowie mieli stosunek do grzeszników. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, od 1 wiersza czytam. I przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. I szebrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc: ten grzeszników przyjmuje i je z nimi. I powiedział im to podobieństwo, mówiąc: któryż z was, człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby ją z nich, i zali nie zostawia onych 99 na pustyni, a nie idzie za oną, która zginęła, by ją znalazł? A znalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje, radując się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc: radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Drodzy bracia i siostry, ponieważ znamy Ewangelię, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Jezus bardzo często bywał w towarzystwie celników i grzeszników, jak mówi wiersz pierwszy, a oni go słuchali. Przebywanie w towarzystwie grzeszników i celników, znając historię Izraela, wiecie, że celnicy są tu nawet wymienieni na pierwszym miejscu, bo byli oni uważani przez Żydów za super grzeszników. Byli uważani za super grzeszników, bowiem świadomie wysługiwali się okupantowi, Rzymowi. Zbierali pieniądze, zbierali podatki. I w tym towarzystwie widzą naszego drogiego Zbawiciela bardzo często, bo oni go chcieli słuchać. To był powód do tego, aby ośmieszyć Jezusa, no bo przecież żaden porządny Izraelita nie ma społeczności z grzesznikami i celnikami. Nie pozdrawia ich, nie wita się z nimi, nie ma żadnej społeczności. A Jezus, jak mówi wiersz drugi, ten grzeszników przyjmuje i je z nimi. Nie mógł być w ich mniemaniu Jezus pobożnym człowiekiem. Drodzy, wyobrażenie faryzeuszów i sadyceuszów oraz nauczonych w piśmie o grzesznikach było jednoznaczne i zdecydowane. Oni mówili tak mniej więcej. Kiedy zaprowadzi Bóg Królestwo Boże na ziemi, to będzie nareszcie porządek, a wszystkich grzeszników i super grzeszników i celników zniszczy. I będzie bardzo dobrze, bo Bóg wreszcie wszystkich zniszczy. A co robił Jezus? A Jezus z nimi rozmawiał. Jezus im głosił, Jezus im pokazywał inną drogę życia. Jeden z cytatów, który pochodzi z jednej ze szkół rabinistycznych. Członkowi ludu ziemi, tak nazywano grzeszników i celników, nie powierza się pieniędzy, nie wierzy się w jego świadectwa, nie zawierza się tajemnicy, nie czyni się go opiekunem sieroty ani funduszów na cele dobroczynne, nie towarzyszy się w podróży. Oni mówili dokładnie tak. Będzie radość w niebie z powodu zgładzenia jednego grzesznika, choćby przed obliczem Bożym. Oni nie oczekiwali nawrócenia grzeszników. Oni oczekiwali zniszczenia grzeszników. Stąd do ich wyobrażenia, do ich świata Jezus i jego nauka kompletnie nie pasował. Oni już wiedzieli, grzesznicy i celnicy, oni są, żyją, ale tylko do czasu. Już niedługo się nimi Bóg zajmie, więc my z nimi nie mamy żadnych kontaktów. Oni czekają tylko na zniszczenie, a my no, trzymajmy się swojego i pilnujmy, żebyśmy my czasem też nie stali się grzesznikami. Czekali na zupełne unicestwienie grzeszników, a nasz Pan robił zupełnie inaczej od ich spodziewań. Jeszcze raz wiersz pierwszy. Przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Drodzy, zatem kiedy nasz Pan widział ich stosunek do grzeszników i do swojej misji, powiedział im przypowieść. Przypowieść odwołującą się do zwykłego, normalnego, codziennego życia Izraelitów. W wierszu czwartym powiedział im tak. Któryż z was człowiek, gdyby miał 100 owiec, a straciłby jedną z nich, czy nie zostawia onych 99 na pustyni? A nie idzie i nie zginęła. To był bardzo trafny przykład. Jak wiecie, na tamtych terenach głównie zajmowano się albo rybołówstwem, albo wypasem owiec. Z tego ludzie żyli. Ze względu na ubogość terenów, gdzie można by było dokonywać wypasu owiec, i ze względu na ubogość i zasobność mieszkańców, pasterz bardzo często przyjmował pod opiekę owce całej wioski. A ponieważ pastwisk było mało, więc musiał z tymi owcami iść, szukając tam, gdzie jest pasza. Odbierał jakieś wynagrodzenie od mieszkańców wioski, ale miał pod pieczą wiele owiec. On także miał świadomość, że jeżeli zginie jakaś jedna czy dwie owce, no to ktoś będzie z tego powodu bardzo pokrzywdzony. Może nie będzie miał co jeść. Może będzie cierpiał głód. A więc taki pasterz, drodzy, był bardzo zainteresowany pilnowaniem tego stada. No oczywiście, jeżeli zginęła owca, to zostawiał gdzieś w bezpiecznym miejscu resztę, jeżeli był jeszcze jego jakiś towarzysz. No to on pilnował, a ten główny pasterz szedł i szukał owcy. I wyobrażacie sobie, kiedy owca stanowiła bardzo wielką wartość, wyobrażacie sobie zapewne radość, kiedy on ją gdzieś tam znalazł w rozpadlinie skalnej w jakimś dole albo ze złamaną nogą. Cieszył się tak, jak gdyby na nowo ją odzyskał, bo tak było. Bardzo często pasterze w tamtym czasie, jeżeli dziki zwierz rozpał owce, zbierali jej runo, aby udowodnić i pokazać, że no po prostu stał się wypadek. On, pasterz, nie był w stanie oczywiście zabezpieczyć w 100% tego stada. A więc nasz Pan Jezus Chrystus odwołał się do czegoś bardzo oczywistego. I mówi tak. Są grzesznicy. Niektórzy są bardzo jawni grzesznicy. Ale czy my, kiedy jest jakaś tam nieposłuszna owca, odchodzi, czy nie idziemy i nie szukamy jej? Daje do zrozumienia nauczonym w piśmie i faryzeuszom. To czy my nie mamy iść do tych, którzy popełnili grzech? Nie mamy im pomóc? Przecież Jezus nie szedł do grzeszników i celników, aby z nimi grzeszyć, prawda? On nawoływał ich do pokuty, do odwrócenia się od złego życia. On ich chciał przyprowadzić do Boga z powrotem. wiersz 8. Albo która niewiasta, mając 10 groszy w naszych starych przekładach, w Grece jest użyte słowo drachma. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, jeśli by straciła jedną drachmę, czy nie zapala świecy i nie umiata domu, a nie szuka z pilnością, aż by znalazła? A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki, mówiąc, radujcie się ze mną, albowiem znalazłam drachmę, którą byłam straciła. Drachma to srebrna moneta grecka. Wynagrodzenie mniej więcej za jeden dzień pracy robotnika. 4 drachmy to 1 stater. Pamiętacie, to jest ta moneta, którą miała rybka w pyszku, żeby Jezus mógł za siebie i za ucznia zapłacić podatek. I w tamtych czasach drachma, złote, srebrne drachmy służyły jako ozdoby. Był taki zwyczaj, że kobieta, mężatka, czyniła sobie ze srebrnych łańcuszków i drachm taką ozdobę na głowę. Był to dowód jej zamęścia. Tak jak dzisiaj nosimy obrączki jako symbol związku małżeńskiego. Była to, drodzy, dosyć droga ozdoba. Zatem nie dziwimy się, że kiedy odpadła któraś moneta, no to ta niewiasta się zaniepokoiła. Domy w Izraelu w tamtym czasie, zresztą wiecie to zapewne z historii, to nie były domy na takim poziomie jak dzisiaj. Jedno małe okienko, drzwi wejściowe, podłoga, klepisko służyła raczej, jak było to rodzaj takiego podręcznego śmietnika, że jeżeli coś tam przeszkadzało, rzucało się na podłogę. Zatem, kiedy ta młoda niewiasta miała już, zdobyła tę ozdobę, no to chciała ją mieć kompletną. No to musiała się wziąć do pracy. Musiała ten zapalić świecę czy lampę oliwną. Musiała wynieść wszystkie śmieci z tej podłogi i posprawdzać, gdzie jest ta srebrna moneta. A więc nasz drogi Zbawiciel podał tutaj 2 przykłady z życia codziennego, że my w życiu, a szczególnie w tamtym czasie w Izraelu, robi się pewne rzeczy, aby odzyskać coś. Wobec tego nasz drogi Zbawiciel daje do zrozumienia, że dlaczego nie odzyskać ze szponów grzechu, błędu, samolubstwa, światowości innego człowieka. Dlaczego machnąć ręką i czekać na jego zniszczenie? Dlaczego mu nie pomóc? Drodzy, w wierszu 10, 7 i 10 są rewolucyjne słowa naszego drogiego Zbawiciela. W wierszu 7 mówi tak. Powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Wiersz 10. Tak powiadam wam, będzie radość przed anioły Bożymi nad jednym grzesznikiem pokutującym. To były słowa nie do przyjęcia przez nich. Jeszcze tę swoją wypowiedź nasz Pan Jezus Chrystus ilustruje przypowieścią o marnotrawnym synie. To było mniej więcej coś takiego, kiedy nasz drogi Zbawiciel powiedział, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie macie żywota w sobie. Oni się zgorszyli, nie zapytali się, co Jezus przez to rozumie, tylko powiedzieli, to jest nie do przyjęcia. Tak samo oni podchodzili do słów Jezusa. To jest nie do przyjęcia. Otóż, mając tyle już wiadomości, drodzy, chciałbym odczytać jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, 8 rozdział, od 19 do 22 wiersza. Bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych. Znowu odwołuje się do dziejów apostolskich. Czas naprawy kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi. Jezus miał przyjść także ze swoim Kościołem, a więc całe stworzenie, wszyscy ludzie troskliwie wyglądają objawienia Synów Bożych, bo stworzenie marności poddane jest niedobrowolnie, ale dlatego, który je poddał, pod nadzieją, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli skażenia na wolność chwały dziadek Bożych. Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ale nie to stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha. I my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego, odkupienia ciała naszego. Ludzie podświadomie tęsknią i wyczekują za jaką zmianą. Nie wiedzą jaką. A szczególnie jest to widoczne, drodzy, kiedy widzimy człowieka w cierpieniu, kiedy widzimy nieszczęścia, kiedy widzimy tragedię. I póki co, gdy żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny, w miarę społeczeństwo nie cierpi głodu, bo są różne przypadki, mówię tutaj ogólnie, kiedy mamy swoje mieszkanie, mamy jakieś zatrudnienie, mamy źródło do... Jako tako dopisuje nam zdrowie, to wszystko jest bardzo dobrze. Ale... Czy wiecie, że 1/4 ludzi na świecie żyje w absolutnej skrajnej nędzy? Że bardzo często nie jada nawet jednego posiłku dziennie? Czy wiecie, że w 1982 roku, w jednym z lat szczytowego wyścigu zbrojeń, 17 milionów dzieci umarło z głodu? Czy wiecie, że w tamtym czasie, te dane z lat 80., bo jest to jeszcze czas, kiedy są dwa mocarstwa, które chcą zdominować, w ciągu jednej minuty świat ogólnie, oba obozy, wydawały na zbrojenia w ciągu jednej minuty 1 milion dolarów? Czy wiecie, że z tego 1 miliona dolarów, gdyby wziąć tylko 100 dolarów, to można by uratować te umierające z głodu dzieci? Wiecie dobrze, że w jednej części świata topi się i pali żywność, podczas gdy w innej części umierają dzieci. Słyszeliście zapewne o walkach między plemionami Tutsi i Hutu. Oglądałem film francuskiej telewizji, która wraz z ekipą lekarską podążała za uciekającymi plemionami. I pokazywali agonię, już niemożliwe było, aby uratować dzieci, które z głodu nie wyglądały jak dzieci. Czy wiecie, że w Afryce Zachodniej 2-3 lata temu, w kraju, który nazywa się Sierra Leone, na skutek rebelii i przejęcia władzy przez buntowników, dokonywano masowych mordów i okaleczeń ludzi, że do armii wcielano 12-13-letnich chłopców, którzy pod wpływem narkotyków dla zabawy maczetami okaleczali ludzi? Czy wiecie, że mordowano całkiem niedawno w Europie na terenach Serbii i Chorwacji ludzi, że odkrywa się dziś masowe groby? Drodzy, jest wiele tych rozmaitych nieszczęść, tych dziwnych rzeczy, które w zasadzie nie dotykają nas tak bardzo, ale my to widzimy. Dlatego zdecydowałem się powiedzieć temat o restytucji, o naprawie grzeszników. Bowiem jak czytaliśmy ze Słowa Bożego, Bóg zechciał i zaplanował, że czas dozwolenia zła nie będzie wieczny. Perfekcyjnie opracowany Boży plan zakładał przyprowadzenie grzeszników z powrotem do harmonii z Bogiem. Grzech Ewy i bunt szatana nie pomieszał szyków Bogu. Bo dla wszechpotężnego, naszego dobrego Boga szatan nie jest żadnym przeciwnikiem, ani kimś, kto sprawiłby Bogu jakąkolwiek trudność. Tak jak wspomniałem, perfekcyjnie opracowany plan zakładał, że Bóg zechce dopuścić i dozwolić zło, ale zamierzał je zakończyć. Wyraził to krótko przez słowa swojego Syna Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus uczył nas modlitwy pańskiej. Ja bardzo często pytam moich przyjaciół i znajomych. A tydzień temu na wykładzie publicznym właśnie w Wągrowcu jedna z pań na sali mówi, czy dobrze zrozumiała? Modlitwy pańskiej wynika, że modlimy się o Królestwo Boże na ziemi. Tak, mówię, dobrze pani zrozumiała, bo tak się modlimy. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. W niebie nie trzeba zakładać Królestwa Bożego, ono zawsze było. Tak więc nie dziwimy się, drodzy, że apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada tak, bo jak w wierszu 19 czytaliśmy, bo troskliwe wyglądanie stworzenia oczekuje objawienia Synów Bożych. Tak, Słowo Boże mówi o naprawie. Że przy drugim powrocie Jezus naprawi wszystkie rzeczy. A apostoł Paweł mówi tak, że całe stworzenie podświadomie oczekuje odmiany. Jedna z naszych sióstr jest lekarką i kiedyś z nią rozmawiałem i mówi, wiesz, kiedy opiekuję się już ludźmi, dla których nie ma nadziei. I wiem, że choroba już tak postąpiła, że tu nie ma żadnej nadziei. Oni mówią tak, pani doktor, jak wyzdrowieję, to zupełnie odmienię swoje życie. Drodzy bracia i siostry, z obserwacji głoszenia Ewangelii za czasów Jezusa, kiedy Jezus zajął się grzesznikami i celnikami, najlepszy orator świata, Syn Boży, mający moc od Ojca, udzielał pomocy grzesznikom i oni się podnosili. Drodzy, ale przecież Jezus nie pomógł wszystkim, nie uzdrowił wszystkich chorych, nie pocieszył wszystkich płaczących, nie był w stanie przekazać informacji wszystkim grzesznikom, może w większej części w Izraelu, ale przecież te dzieci Boże, które odpadły od łaski Bożej, dzisiaj są na całym świecie. Pytamy, jaki jest stan świata po 2000 lat głoszenia Ewangelii? Czyżby Boża sprawa ponosiła fiasko, klęskę? Dziś na ziemi żyje 6,5 miliarda ludzi. 6,5 miliarda ludzi. A tylko 1/4 z tego nominalnie mówi, że jest chrześcijanami. To jest taki stan jak w Polsce. 95% naśladowcy Jezusa Chrystusa. Przyjęli Jezusa? Przyjęli. Deklarują, że chcą iść za Nim? Tak. Ale każdy z nas ma 2 zamki w drzwiach w domu? Jeżeli macie samochody, to musi być immobilizer i alarm. Bo już taki zamek zwykły nie wystarcza. Radio? Nie zapomnijcie wyjąć z samochodu. A jeżeli macie jakąś tam chodliwą markę, to możecie w każdej chwili ją stracić z samochodu. A więc mówimy tak. Jaki jest stan świata po 2000 lat głoszenia Ewangelii? No wygląda na to, że Boża sprawa ponosi klęskę. Zakładamy, już tylko patrzymy na szyldy. Nie na życie. To 2 miliardy. Niech będzie, zakładam. 2 miliardy to są ci, którzy tylko mówią, że są chrześcijanami. A z tych 2 miliardów wybierzmy tych, którzy żyją zgodnie z wymogami Jezusa Chrystusa. Ilu ich będzie? Kto jest silniejszy, Bóg czy szatan? Ale kiedy patrzymy na Boże obietnice i patrzymy, że Bóg to jest nie staruszek w niebie, siedzący na tronie, ciągle niezadowolony, ciągle tam by karał, no i grono jakiś tam pośredników ciągle coś od Boga wybłaga, bo Bóg sam siebie nic nie chce dać. To jest zafałszowany obraz Boga. Ale kiedy patrzymy na te słowa, które czytaliśmy z Dziejów Apostolskich i z Listu do Rzymian, I przypominamy sobie modlitwę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że ma przyjść Królestwo tutaj na ziemi, żeby się wola Boża tu działa. Pytamy, czy działa już i dzieje się wola Boża na ziemi, tak jak w niebie? W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Ludzkość dochodzi do granicy. Powszechna nienawiść. Powszechne zło. Wiecie już, że w Ameryce Południowej grasują specjalne gangi, które trudnią się pozyskiwaniem organów, szczególnie od młodzieży i małych dzieci. Że porywają dzieci, są specjalnie przygotowane ambulatoria, kliniki, gdzie się pobiera nerkę, gdzie się pobiera siatkówkę, gdzie się pobiera części wątroby i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, że kiedy były zamieszki w jednym z państw afrykańskich, to zebrano głowy rodzin i mieli do wyboru albo zapłacą i wtedy wszystkich ich rozstrzelają, a jak nie zapłacą, to będą zabijali ich maczetami? Czy wiecie, że w obu wojnach światowych ofiary liczy się już w dziesiątkach milionów istnieje? Zatem czekamy na czas naprawienia wszystkich rzeczy. Przez przykład Jezusa wiemy, że było to możliwe. A każdy z nas, drodzy bracia i siostry, jeżeli uczestniczymy w dziele głoszenia Ewangelii i mamy okazję opowiadać komuś o Bogu, o Jezusie, o zbawieniu i widzimy, jak to Słowo Boże działa, jeżeli modlimy się, jeżeli trwamy w pomocy, to widzimy, że i mordercy chcą wybaczenia i chcą pojednania z Bogiem. I mówię tutaj o tym nie dlatego, że słyszałem od kogoś, czy mi się wydaje, ale mam w teczce świadectwo człowieka, który zabił drugiego i który poznał, co to jest prawda, co to jest Bóg, kim jest Bóg, kim jest Jezus, poznał Słowo Boże i dzisiaj pisze o tym. I miałem okazję z nim rozmawiać. Drodzy bracia i siostry, a co trzeba by naprawić? Co trzeba by naprawić? Bo jak czytaliśmy, że stworzenie podświadomie ludzie tęsknią. A myślę, że jeżeli macie kontakt z kimś, kto jest chory, kto miał jakieś nieszczęście, stracił swoich bliskich, zawalił mu się nagle świat z różnych splotów okoliczności, to wiecie, że ludzie tak naprawdę podświadomie wyczekują czegoś. Może po śmierci, może gdzieś tam. Może za jakiś czas, a może jak będę miał lepszą pracę, a może jak Polska wejdzie do Unii, a może. A może wymyślą lekarstwo na raka? A jest co naprawiać, drodzy bracia. Dziś panuje grzech. W Królestwie Bożym, jak mówi Słowo Boże, będzie panowała sprawiedliwość. Przy powszechnie panującym błędzie czekamy, aby zapanowała powszechna prawda. Dziś, gdy władzę sprawuje szatan, oczekujemy z wytęsknieniem i modlimy się, przyjdź królestwo Twoje, aby władza Chrystusa zapanowała nad ziemią. Widzimy ziemię pod przekleństwem. Biblia mówi, że na ziemi nastanie raj. Przy bólach i cierpieniach Biblia zapowiada przyjemności. Zamiast smutku radość. Zamiast niedostatku pomyślność. Zamiast wrogości przyjaźń. Zamiast despotycznych rządów życzliwa władza Chrystusa. Zamiast nierówności społecznych dobroczynna równość i braterstwo. Zamiast bezprawia postępowanie zgodne z prawem. Zamiast prześladowań nagroda dla sprawiedliwych. Zamiast wojen pokój. Zamiast powszechnej nienawiści niewyczerpalna braterska miłość. Drodzy, miałem okazję i zna tych ludzi, także tutaj siedzący brat Darek, w Wągrowcu odbywały się spotkania z alkoholikami w domu u naszego drugiego brata Sławka i miałem okazję, jako że brat Sławek prowadzi taki dom otwarty i zaprasza wszystkich, którzy chcą słuchać Słowa Bożego. I zaprosił pewnego razu ludzi, którzy jak się tam okazało, mieli poważne zatargi z prawem. Tacy lokalni młodzi gangsterzy. Przyszli na to spotkanie biblijne tylko ze względu na to, że on ich bardzo prosił, a oni byli w jakiś sposób mu zobowiązani wdzięczność, więc na samym wstępie powiedzieli, że mają tylko 10 minut czasu. Jeżeli chcecie słuchać Słowa Bożego, możemy mówić o Słowie Bożym 10 minut. Spotkanie potem, po tej deklaracji, przedłużyło się do około 5 godzin. I kiedy miałem okazję opowiedzieć o Królestwie Bożym, o tym, że Jezus umarł na krzyżu nie za grzechy 2 miliardów chrześcijan, ale za wszystkich autentycznie potomków Adama. I drodzy, tłumaczyłem tak jak małym dzieciom, czy nie lepiej, gdyby ludzie na ziemi żyli w powszechnym braterstwie, że kiedy idziesz ulicą od wolnej porze dnia i nocy, w dzielnicy, gdzie nawet w dzień policja się boi jeździć dzisiaj, i gdyby panowała powszechna braterska miłość, ty mógłbyś tam iść i przywitać się z każdym i porozmawiać. Nie musiałbyś się bać, że w każdym miałbyś przyjaciela. I byłoby to normalne, że kiedy widzisz drugiego człowieka albo grupkę młodzieży idącą naprzeciwka, to schodzisz na drugą stronę chodnika, bo nie wiadomo, co się za chwilę może z tobą stać, tylko idziesz naprzeciwko nim, uśmiechacie się do siebie, witacie się i rozmawiacie. I gdyby tak było na całym świecie, czy nie byłoby to dobre? I wiecie, drodzy, ci, którzy w zasadzie pięścią czy nożem torowali sobie i torują sobie miejsce w dzisiejszym świecie, powiedzieli: tak, ty masz rację, tak by było lepiej. My byśmy też tak woleli żyć. I drodzy, ten przykład szczególnie, który wam tu teraz przytoczyłem, był dla mnie jeszcze jednym uzupełnieniem tego, że to, co mówi Słowo Boże, to jest to wzdychanie tego stworzenia na objawienie Synów Bożych. Chciałem także powiedzieć, że Królestwo Boże mówi, że zamiast samolubstwa zapanuje powszechna wielkoduszność. Zamiast okrucieństwa ogólnoświatowa życzliwość. Zamiast chorób zdrowie. A zamiast śmierci doskonałe i niekończące się życie. Drodzy bracia i siostry, wszystkie okulary, jeżeli przetrwają, to sobie schowam jątkę. Nie będziecie potrzebowali. Tu dziś widziałem kule, nie będą potrzebne. Włosy wyrosną z powrotem. Nikt nie będzie musiał brać środków przeciwbólowi. Panowanie zła w tym perfekcyjnie opracowanym planie Bożym ma swoje granice. Jak wspomniałem, Bóg nie poniósł klęski z powodu tego, że szatan zwiódł pierwszych rodziców w ogrodzie Eden. Apostoł Piotr mówi, że baranek Boży był już przejrzany przed założeniem świata, więc Bóg nie że przeznaczył, ale jest w stanie przewidzieć początek na końcu i odwrotnie. Koniec na początku. Nie, Bóg nie zaplanował upadku Adama i Ewy. On ich nie popchnął do tego grzechu. Bóg też nie zaplanował, aby szatan zwodził. To były ich dobrowolne wybory. Ale Bóg, ponieważ jest bytem wszechwiedzącym, wszechogarniającym, wszechmądrym, na podstawie wszelkich informacji, ponieważ wyciąga bezbłędne wnioski, jest w stanie symulować i wyciągnąć absolutnie pewne wnioski nad zachowaniem swoich wolnych istot. To jest taka mądrość. Ale Bóg nie jest tylko mądrością, ale także miłością. Drodzy bracia i siostry, kiedy Bóg powiedział tak: Adam i Ewa na wskutek wpływu szatana upadną, to nie, jak już wspomniałem, nie przeznaczył ich, że mają tak robić, tylko przewidział. Jest w stanie Bóg wyciągnąć absolutnie pewne dane i wnioski z posiadanych danych. Tak Bóg jest w stanie wszystko przewidzieć dokładnie. Jaki to jest umysł? Przewidział także Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dla kogo? Czy Jezus umarł tylko za te 2 miliardy chrześcijan, którzy dzisiaj tylko w przeważającej większości mówią, że są chrześcijanami? A Bóg nie kocha tych w Papui Nowej Gwinei, w Chinach, w Indiach? To już nie są Jego dzieci? Ktoś powie: no tak, ale mają możliwość wziąć Słowo Boże. No to jest dokładnie tak samo, jak Mahometanie mówią: macie możliwość także sobie przeczytać Koran, też będziecie niezbawieni. No my mówimy: hola, hola, ale z jakiej racji my mamy stawać na sądzie Allaha? Dobrze, i wiemy, że jest Koran, ale dlaczego my jesteśmy sądzeni według Koranu? To by nam się wydawało niesprawiedliwe. Wobec tego, drodzy bracia i siostry, ponieważ Bóg jest wielką mądrością, inteligentnym bytem, szukamy odpowiedzi na pytania, co dzieje się na świecie. Dlaczego dozwolenie zła spowodowało takie zamieszanie na świecie? Dlaczego jest tyle strasznych rzeczy? Odpowiadamy, Bóg to przewidział, żeby ludzie się czegoś nauczyli. Ale przewidział także restytucję, naprawienie wszystkich rzeczy. Bóg przewidział naprawienie wszystkich rzeczy. Świat bez zmartwień, chorób, cierpień, głodu, umierania i wszelkiego rodzaju nieszczęść. Ktoś powie, bracie, no to brzmi naprawdę tak jak bajka. A ja powiem tak, drodzy, to brzmi więcej niż jak bajka. Bo nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić, co za niedługo uczyni Bóg na tej ziemi. Jest zatem możliwe, tak jak na wstępie wam powiedziałem, kiedy jest odpowiednio posłany człowiek, jest Słowo Boże, jest wsparcie modlitwy, jest możliwość naprawy grzeszników. My możemy dzisiaj powiedzieć, jest także możliwość, bo obserwujemy to, że jest możliwość naprawy alkoholików. Oni wychodzą. Jest także możliwość naprawy ludzi, którzy są w więzieniach i którzy uczynili wiele złych rzeczy. I oni naprawdę żałują. Zatem pytamy, a dlaczego nie wszyscy? Odpowiadam. Dlatego, że większa część naprawy grzeszników, ich restytucji odbędzie się w Królestwie Bożym. Kiedy rozpocznie się na ziemi naprawianie. I teraz nasze umysły są zadowolone. No tak. Jest na ziemi, chrześcijan jest mniejszość. Ja już tu nie chcę podawać żadnych liczb, bo dla mnie, powiedzmy, tu w Polsce 95% nie jest chrześcijanami. Myślę, że to potwierdzicie. Nie wiemy, jaki procent, ale jakiś tam jest. Zatem, kiedy patrzymy na boskie działanie, no to musimy, ponieważ Bóg jest inteligentny, Bóg jest mądry, Bóg jest miłujący, Bóg jest sprawiedliwy, zatem oczekujemy od Boga wytłumaczenia tej sytuacji i je znajdujemy. Dozwolił Bóg na zło po to, aby ludzi doświadczyć ze złem, aby każdy już świadomie wybrał, tak, przyjmuję Boże prawo, to mnie zadawala, nie ze strachu, nie z bojaźni, nie z lęku, ale ze świadomego wyboru. I okazuje się, że dzisiaj Bóg nie wszystkich chce pociągnąć do siebie, tylko chce wybrać. I wybiera ich spośród rozmaitych denominacji chrześcijaństwa. Po co? Żeby byli pomocnikami dla innych. Pamiętacie przypowieści o owcach i kozłach? Przypowieść o owcach i kozłach rozgrywa się przy powrocie, drugim powrocie Jezusa. I okazuje się, że trzeba będzie kogoś przyodziać, ubrać, napoić, odwiedzić. W jaki sposób ma to wypełnienie duchowe, symboliczne? A więc kiedy rozpocznie się Królestwo Boże na ziemi, powstanie wielu, wielu grzeszników. A ponieważ Bóg ma perfekcyjnie opracowany plan, wobec tego ma też przygotowanych ludzi, którzy będą innym śpieszyli z pomocą. Dlatego w czasie swojej pierwszej misji Jezus do kogo poszedł i komu najwięcej zwiastował? Grzesznikom i celnikom. I co powiedział? Że w niebie jest radość. Jeżeli ktoś, i widzicie to, drodzy bracia i siostry, nawraca się do Boga, porzuca swoje grzechy, odmienia swoje życie, przychodzi do Boga, to my też się cieszymy. A Biblia mówi, w niebie jest radość. A więc Jezus pokazał w czasie swojej pierwszej misji, co dziać się będzie na większą skalę wtedy, kiedy rozpocznie działalność swojej drugiej misji. W swoim drugim adwencie. Będzie nadal pomagał grzesznikom. Będzie ich przyprowadzał do stanu doskonałości. Oczywiście dziać się to będzie sukcesywnie w ściśle zorganizowany sposób. Drodzy, nie sposób w tym miejscu nie przeczytać z Dziejów Apostolskich z 21 rozdziału kilku fragmentów. Potem widziałem nowe niebo i ziemię nową. Nowe niebo, nowe duchowe władze. Już nie szatan Bogiem tego świata, ale Chrystus wraz ze swym Kościołem i prawdziwa religia. I ziemię nową. Zupełnie inaczej zorganizowane społeczeństwo. Słowo ziemia w Biblii ma rozmaite znaczenie. Pamiętacie, przed pomieszaniem języków Słowo Boże mówi, a ziemia była jednego języka. A więc ziemia użyta jest także w Biblii w znaczeniu społeczeństwa. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, morza już więcej nie było. I będzie zbuntowanych mas ludzkich. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto Jeruzalem, nowe, stępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. A oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminę. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminę. I związane z tym boleści, cierpień, trud. I rzekł ten, który siedział na stolicy, oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi, napisz. Bo te słowa są wierne i prawdziwe. Drodzy bracia i siostry, dozwolenie zła, a później naprawa i restytucja tego wszystkiego, odpadnięcie ludzi od łaski Bożej jest także pokazane w tym pięknym naszyjniku, w zasadzie nie naszyjnik, ta ozdoba na głowę tej niewiasty z tymi srebrnymi drachmami. Spośród rozmaitego rzędu istot, które Bóg stworzył, aniołów, z cherubinów, serafinów i innych, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, tylko ten jedna drachma zginęła. Rodzaj ludzki odpadł od tej wspaniałej doskonałości. Ale ta przypowieść mówi, że ta drachma została znaleziona. To pokazuje także, że kiedy rodzaj ludzki odpadł od doskonałości, w stosownym czasie wszyscy zostaną przywróceni do tej harmonii, jedności i nie będzie już zła ani grzechu, a wszyscy grzesznicy powrócą do stanu doskonałości, z wyjątkiem tych, którzy nie zechcą tego uczynić. Ale to będzie ich świadomy i jasny wybór. Wtedy Bóg unicestwi takich na zawsze. Dlatego, że nie będą oni w stanie funkcjonować w społeczeństwie zorganizowanym pod prawem miłości. I znowu, co chciałbym podkreślić, drodzy bracia i siostry, obcy Bogu jest akt zemsty dla grzeszników. Bóg nie będzie ich wiecznie męczył w piekle po nieskończone wieki. Biblia w ogóle nie uczy o wiecznych mękach. Biblia o nich wspomina, głównie w przypowieściach i w pewnych zagadkach. Ale ponieważ Bóg jest miłością, obce mu jest, aby miał po nieskończone wieki wieków męczyć swoje stworzenia. Drodzy, jak okrutną wydaje się, jak ta nauka przedstawia Boga jak w złym i skandalicznym świetle, to chciałbym wam jeszcze krótko powiedzieć na przykładzie. Miałem okazję kilka wieczorów, może nawet i nocy, przedyskutować z misjonarzami mormonów. Zapewne spotykacie ich także na ulicach Szczecina. Oni uczą, że wszyscy, którzy do Królestwa Bożego nie przyjmą Jezusa, nie przyjmą Boga, zostaną skazani na wieczne męki. Wprost w Księdze Mormona prorok Zwinnefiego o tym uczy. I ja pytam, czy nie wydaje się tobie, że jest to bardzo okrutne? Mówi nie. Bo oni będą od Boga odłączeni, nie będzie im zadawane fizyczne cierpienie, tylko ta świadomość. To jest tak, jak, drodzy, ktoś wygrał w totolotka, włożył kupon w gazetę, a żona przyszła i mówi, co ta gazeta tu się poniewiera, i do pieca. I ten człowiek całe życie chodzi i mówi, ludzie, kochani, tyle pieniędzy miałem. I on sobie nie potrafi, niektórzy stracili zmysły z tego powodu. I mówi, taki będzie stan grzesznika, będzie wiecznie chodził niezadowolony. Ja mówię, ale to nie jest prawda, bo ja znam także wielu ludzi w zakładach karnych, którzy są bardzo zdeprawowani i oni w ogóle nie chcą słuchać o Bogu. Mówią, Bóg, my będziemy szczęśliwi, że Boga nie będzie. Nietzsche powiedział tak, że bardzo żałuje, że nie ma Boga, bo gdyby był, to bym mógł go zelżyć. A tak bardzo mi jest smutno, że go nie ma. Więc mówię, jeżeli grzesznicy mają sobie żyć gdzieś tam wiecznie bez Boga, no to nie będą szczęśliwi. Nie, 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 bo Bóg ich doprowadzi do takiego stanu, dotrze do ich umysłów i serc, że oni zrozumieją. Ale już wtedy będzie za późno. Drodzy bracia i siostry, my mniej więcej tak samo wierzymy, tylko wierzymy, że Bóg dotrze do nich zanim zapadnie ostateczny wyrok. I nie wieczne męki, a unicestwienie. Bo jeżeli Bóg do tych grzeszników ma dotrzeć w tym momencie, żeby oni cierpieli, a więc użyje wszelkich sposobów, żeby otworzyć ich umysły, ich serca, wytłumaczyć im, to czemu nie zrobić tego przed wieczną karą, prawda? Dlaczego? To w zasadzie jest akt zemsty. A więc porzucamy tę naukę o wiecznych mękach grzeszników. Biblia uczy o unicestwieniu. Jeżeli grzech i grzesznik zrosną się ze sobą, to tak jak mówi dalej, mówią Dzieje Apostolskie dalej w tym trzecim rozdziale, dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona sądu. Z tych rozważań, drodzy, życzę wam wielu błogosławieństw Bożych. Niech myśl o tym, że Boży plan nie jest zlepkiem przypadkowych posunięć Boga, ale ściśle zaplanowaną drogą, w której pojawienie się zła i grzechu nie było wypadkiem, nie zaskoczyło Boga, ale było przez Niego ściśle dozwolone na pewien czas, a także nauka o tym, że przyjdzie na ziemi czas, kiedy zostaną uleczeni wszyscy grzesznicy. Tak jak to czynił nasz Pan Jezus Chrystus podczas swojego pierwszego przyjścia, kiedy grzesznikom i celnikom głosił Słowo Boże, a oni się naprawiali. Dziś dzieje się to na mniejszą skalę, ponieważ Bóg umiłował cały świat. Nie umiłował takiej czy innej grupki. Wszyscy są Jego dziećmi. I ma sposoby, wierzcie bracia i siostry, ma sposoby, aby dotrzeć do każdego grzesznika. Zatem z tej lekcji życzę wam, abyście nie ustawali w waszej nadziei, w waszej wierze, aby pociecha restytucji towarzyszyła wam w życiu. Abyście byli także zaangażowani w pomoc innym, w głoszeniu, w przyprowadzaniu ich do harmonii z Bogiem, abyście z tego mieli radość, a także aby panowała w niebie radość nad jednym nawróconym grzesznikiem. Życzę wam, abyście tego doświadczyli, a ostatecznie abyśmy znaleźli się w Królestwie Bożym jako Boży pomocnicy. Nie jako uczący się, ale jako pomagający innym. Tego wam życzę z całego serca. Dziękuję bardzo.